Anita Rawa-Kochanowska. Po prostu o emocjach. Jak radzić sobie z nimi w życiu osobistym i zawodowym. Wydawnictwo One Press. Czyta Klaudia Bełcik. Dla mojej kochanej rodzinki, będącej nieustającym źródłem bogatych i różnorodnych przeżyć emocjonalnych. Wstęp. Człowiek jest istotą emocjonalną. Dla niektórych to zdanie jest wręcz nieznośnie banalne. Inni zakrzykną z oburzeniem: jak to, a rozum? W niniejszej książce pokażę wam, że wiele naszych decyzji podejmujemy jednak pod wpływem emocji, nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy bardzo racjonalnymi istotami. Emocje pojawiły się w rozwoju człowieka znacznie wcześniej niż racjonalne myślenie. Co więcej, bez emocji nasze myślenie byłoby zdecydowanie mniej efektywne. Nasze mózgi nie są stworzone do błyskawicznego przetwarzania setek tysięcy informacji, tak jak to robią komputery. Ponadto ilość informacji, która obecnie do nas dociera, jest niemożliwa do przetworzenia. Żeby móc podjąć jakąkolwiek decyzję, potrzebujemy emocji, które działając na skróty pozwalają nam uniknąć konieczności żmudnego analizowania każdego docierającego bodźca. Bez emocji już dawno wyginęlibyśmy jako gatunek, a bez umiejętności odczuwania i wyrażania uczuć nasze życie byłoby nie do zniesienia. Oczywiście emocje i uczucia czasem prowadzą nas na manowce. Stres, furia, niezrównoważenie emocjonalne czy depresja to nie są pożądane przez nas stany. Namiętność, euforia, rozpacz, gniew, wstręt mogą sprawić, że zrobimy coś, czego będziemy bardzo żałować. Postaram się jednak pokazać wam, że wszystkie emocje i uczucia są dobre i wartościowe, a problemy, jakie z nimi mamy, wynikają raczej z tego, iż ich nie rozumiemy i staramy się im zaprzeczać. Jednak przeciwieństwem osoby emocjonalnie niezrównoważonej nie jest człowiek twardy jak głaz i całkowicie obojętny. Najlepsza dla szczęśliwego życia i niezakłóconego rozwoju jest rozwinięta emocjonalność, rozumiana jako umiejętność rozpoznawania uczuć, odpowiednie ich wyrażanie i korzystanie z ich ewolucyjnej mądrości. Warto wszystkie swoje emocje zaakceptować, zrozumieć i odpowiednio nimi zarządzać, ale jest to pewien ideał, który chyba nie jest w pełni osiągalny. Dlaczego? Bo od czasu do czasu pojawiają się w naszym życiu takie stany emocjonalne, nad którymi nie umiemy zapanować. To zupełnie naturalne i to stanowi o naszym człowieczeństwie. Jak pisał Leopold Staff: kochać i tracić, pragnąć i żałować, padać boleśnie i znów się podnosić, krzyczeć tęsknocie precz i błagać prowadź. Oto jest życie. Nic, a jakże dosyć. Leopold Staff, kochać i tracić. Samo pojawienie się gwałtownych emocji w naszym życiu, czy stan wypalenia zawodowego, a nawet depresji, nie świadczy o tym, że nie radzimy sobie z emocjami. Od czasu do czasu każdy sobie nie radzi. Chodzi o to, żeby w ogólnym rozrachunku mieć poczucie, że to my kontrolujemy nasze emocje i uczucia, a nie one nas. Rozdział pierwszy. Emocje. Czym są? Do czego służą? Skąd się biorą? Rozumienie emocji. Czy wy nie rozumiecie, jak Cho się teraz czuje? Nie, odpowiedzieli jednocześnie Harry i Ron. Hermiona westchnęła i odłożyła pióro. No więc oczywiście czuję się bardzo przygnębiona z powodu śmierci Cedrica. Po drugie, czuję się zakłopotana, bo lubiła Cedrica, a teraz lubi Harry'ego i nie potrafi sobie odpowiedzieć, kogo bardziej. Po trzecie, czuje się winna, bo uważa, że całowanie się z Harrym jest obrazą pamięci Cedrica, a poza tym martwi ją, co powiedzą inni, jak zobaczą, że zaczyna chodzić z Harrym. I jeszcze się boi, że ją wyrzucą z drużyny Krukonów. Po tym przemówieniu zapadło głuche milczenie, po czym Ron zauważył: jedna osoba nie może czuć tego wszystkiego naraz, bo by eksplodowała. Z emocjami jest jak z punktem w matematyce. Niby wszyscy wiedzą, co to jest, a trudno o precyzyjną definicję. Po części dlatego, że emocje jako takie powstają wewnątrz organizmu, a to, co można zaobserwować, to tylko ich zewnętrzne przejawy. Trochę dlatego, że to bardzo subiektywne stany. Trochę, bo niekoniecznie poddają się opisom słownym. I jeszcze dlatego, że rozwój nowych technologii, chociażby neuroobrazowanie mózgu, przynosi nowe hipotezy i odkrycia. Gdy studiowałam psychologię, musiałam nauczyć się następującej definicji. Emocja jest subiektywnym stanem psychicznym, uruchamiającym priorytet dla związanego z nią programu działania. Jej odczuwaniu towarzyszą zwykle zmiany somatyczne, ekspresje mimiczne i pantomimiczne oraz zachowania. Moim zdaniem ta definicja jest mało zrozumiała i niezbyt przyjemna w odbiorze. Można nawet powiedzieć, że nie jest sexy. Choć jest w niej kilka ciekawych elementów. Na przykład to, że emocja jest stanem subiektywnym. Bo tak właśnie jest. Ta sama emocja może być przez różnych ludzi różnie odczuwana, mimo że mechanizmy fizjologiczne bywają podobne, a już na pewno będzie różnie opisywana. Dalej jest o tym, że emocja uruchamia priorytet dla związanego z nią programu działania. Po ludzku mówiąc, chodzi o to, że sprawa wzbudzająca emocje będzie dla nas ważniejsza i pilniejsza niż ta, która emocji nie wywołuje, albo wywołuje mniejsze. Jeśli właśnie piszesz nudny raport do pracy i wiesz, że musisz go napisać, ale naszła cię ogromna ochota na coś słodkiego, prawdopodobnie nie zaznasz spokoju, póki nie nafaszerujesz się cukrem. Możesz być rozsądnym i zmotywowanym człowiekiem, ale z taką silną emocją nie masz szans. Chyba że pisanie raportów mocno cię kręci i wszystkie pozytywne emocje są związane z tą pracą. Wtedy tak łatwo się nie rozproszysz. Nie znam ani jednej takiej osoby, ale hipotetycznie jest to możliwe. W dalszej części tej definicji jest mowa o tym, że emocje pokazują się człowiekowi na różne sposoby, jako reakcje w ciele i ekspresje na zewnątrz. O tym i nie tylko przeczytasz w mojej książce. W nowszym podręczniku psychologii, który kupiłam kilka lat po napisaniu pracy magisterskiej, gdy sama pracowałam ze studentami, znalazłam nieco inną definicję. Na pojęcie emocji składają się tak różne czynniki jak specyficzne doświadczenia o charakterze somatycznym, tendencja do podejmowania określonego działania, myśli towarzyszące sytuacji, która doprowadziła do powstania emocji, związane z odczuciami somatycznymi i dotyczące wzbudzonej tendencji do działań, ekspresja twarzy i reszty ciała. Tę definicję mogłabym nazwać operacyjną, ponieważ więcej mówi o tym, jak emocje się przejawiają, niż o tym, czym są. Ale czy to wada? Niekoniecznie. Emocje jako stany wewnętrzne są stanami gorącymi, w przeciwieństwie do łatwiej poddających się analizie zimnych procesów poznawczych, takich jak na przykład myślenie. Owe gorące stany rzeczywiście najłatwiej opisać operacyjnie. Rafał Ome w książce Emo Sapiens podaje natomiast definicję Roberta Zająca. Reakcja emocjonalna to zdolność do dokonania rozróżnienia i udzielenia przystosowawczej odpowiedzi do obecnych lub przewidywanych zdarzeń, które mogą być korzystne lub niekorzystne dla jednostki lub społeczności. Tę definicję nazwałabym wąską, ale za to precyzyjną. Skupia się ona na opisie reakcji emocjonalnej, a nie na tym, jak jest wyrażana. Profesor Ome, analizując tę definicję, pisze, że każde słowo ma w niej znaczenie. Słowo zdolność oznacza, iż emocje są wrodzone. Nie trzeba się ich uczyć. Swoją drogą inny badacz pisze: emocje nie są wrodzone, tylko nabyte. Dokonanie rozróżnienia to szybkie podjęcie decyzji, czy coś jest dobre, czy złe, czy dążyć do tego, czy tego unikać. Bardzo przydaje się w sytuacjach nagłych. Przystosowawcza odpowiedź to zdolność do uruchamiania energii i do adekwatnego odpowiedniego działania. Bardzo ciekawym elementem tej definicji jest zaznaczenie, że reakcje emocjonalne mogą się pojawić zarówno na bieżąco, jak i na myśl o przyszłości, na przykład lęk przed egzaminem, oraz na wspomnienie przeszłych zdarzeń. Interesująca jest też definicja podana przez Goldsmitha. Emocja oznacza poczucie organizmu, spostrzeganie i ocenę, że nastąpiła ważna zmiana w relacji między własnym ja a innymi osobami, bądź też, rzadziej, w relacji między ja a światem obiektów. Emocje mają więc naturę interpersonalną, a takie zjawiska jak pragnienie, czujność czy senność nie są emocjami. W powyższej definicji bardzo wyraźnie uwypukla się aspekt interpersonalny emocji, czyli związany z relacjami między ludźmi. No dobrze. Definicje definicjami, a życie życiem. Niech się naukowcy spierają o szczegóły. Nam wystarczy wiedzieć, że najważniejszymi składnikami doświadczenia emocjonalnego są pobudzenie fizjologiczne i emocjonalna interpretacja powodów tego pobudzenia. Zatem reakcję emocjonalną, emocje, można opisać jako pobudzenie fizjologiczne, zespół reakcji fizjologicznych oraz myśl, czyli interpretację tego pobudzenia, często w połączeniu z interpretacją sytuacji, która owo pobudzenie według nas wywołała. Są tacy naukowcy, którzy twierdzą, że najpierw pojawia się myśl, a potem emocja. Ale nie będę tu czytelnikom komplikować życia. Przyjmijmy więc taką kolejność. Serce bije ci szybciej na widok dużego psa. Oceniasz to jako... I tu zaczynają się pierwsze schody. Bo chciałam napisać, że oceniasz to jako strach. Ale to zależy od twoich poprzednich doświadczeń z psami i nie tylko. Jeśli pies, którego widzisz, jest taki, jakiego zawsze chciałeś mieć i w dodatku jest na sprzedaż albo w schronisku, to samo bicie serca, które Franek zinterpretowałby jako strach, ty uznasz za radość czy ekscytację. Już na tym prostym przykładzie widać, jak bardzo ważne jest to, co myślimy na temat tego, co czujemy. Ale o tem potem, jak to mówią. To jeszcze raz. Emocja równa się objawy fizjologiczne z ciała plus ich interpretacja, myśl, interpretacja sytuacji. Rezultatem jest jakaś reakcja. Wzmagają się lub osłabiają objawy wewnętrzne i pojawiają reakcje zewnętrzne. Wyraz twarzy, postawa ciała, słowa, zachowanie. Przykład pierwszy. Jest poranek. Patrzysz na zegarek. Jest 7:15. Zrywasz się z łóżka, czując gwałtowne bicie serca, które oceniasz jako przerażenie. Powinieneś przecież być na nogach od pół godziny. Oczami wyobraźni widzisz twarz szefa, który nienawidzi spóźnień i zaczynasz się pocić. Najgorsze, że musisz jeszcze odwieźć dziecko do przedszkola. Ono ubiera się w swoim tempie, a ty masz poczucie, że robi ci na przekór. Czujesz narastającą złość. Serce wali ci jak młotem, zaciskasz zęby, żołądek ci się kurczy. Znowu niczego nie przełkniesz. Myślisz o korkach na ulicy, popędzasz dziecko, ale ono nie chce albo nie umie być szybsze. Ta mieszanka strachu, złości i bezradności sprawia, że wychodzisz z siebie. Krzyczysz na dziecko, a może nawet dajesz mu klapsa. Ono ryczy, a ty czujesz się jeszcze gorzej. O ile inaczej wyglądałby poranek, gdyby interpretacja była inna? Spójrz. Przykład drugi. Jest poranek. Patrzysz na zegarek, jest 7:15. Zrywasz się z łóżka, czując gwałtowne bicie serca, które oceniasz jako przerażenie. Powinieneś przecież być na nogach od pół godziny. Po chwili jednak przypominasz sobie, że jest niedziela. Z westchnieniem ulgi wyłączasz budzik i kładziesz się z powrotem do łóżka. Pościel jest taka mięciutka. Zasypiasz z uczuciem błogości. Albo przykład trzeci. Jest poranek. Patrzysz na zegarek, jest 7:15. Zrywasz się z łóżka, czując gwałtowne bicie serca, które oceniasz jako przerażenie. Powinieneś przecież być na nogach od pół godziny. Oczami wyobraźni widzisz twarz szefa, który nienawidzi spóźnień i zaczynasz się pocić. Wtedy przychodzi twoje dziecko i przytula się do ciebie. Jego małe, rozgrzane ciałko jest takie ufne i bezbronne, że działa na ciebie kojąco. Znika gdzieś pierwotne przerażenie. Myślisz sobie, że czas porozmawiać z szefem o bardziej elastycznym grafiku albo poszukać nowej pracy. Dziecko ubiera się w swoim tempie, a ty w tym czasie obmyślasz strategię postępowania. Czujesz podniecenie na myśl o zmianach. Z uśmiechem patrzysz na dziecko i myślisz, że żadna praca nie jest warta tyle, co uśmiech malucha. Wychodzisz z domu spóźniony, ale czujesz przypływ energii i nadzieję na zmianę. Jak widać, w reakcji emocjonalnej oba aspekty są tak samo ważne. Zarówno fizjologiczne pobudzenie, jak i jego interpretacja bądź ocena sytuacji. Tak na marginesie, czy czułeś jakieś emocje, czytając te przykłady? Bo ja za każdym razem zarażam się stresem z pierwszego fragmentu. Człowiek, w przeciwieństwie do zwierząt, może bowiem przeżywać emocje, nawet jeśli dana sytuacja go bezpośrednio nie dotyczy. Nie tylko własne, ale również cudze. Może się emocjonować, wspominając dawno minione sytuacje, a także przewidując to, co ma dopiero nastąpić. Także to, co nigdy nie nastąpi. Jak pisał ironicznie Mark Twain, spędziłem większość życia martwiąc się o rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły. Może więc byłoby dla nas lepiej, jeśli nie odczuwalibyśmy emocji. Jednak nie. Dlaczego? Czytaj dalej. Rola emocji. Jestem zbyt emocjonalna. Nie gorączkuj się tak. Przestańcie się kłócić. Czemu znów ryczysz? Znowu głupio się zakochałem. Nie panuję nad nerwami. Chciałbym przestać się bać. Te i wiele innych komunikatów słyszę na co dzień w gabinecie, w telewizji i na ulicy. Pokazują one, jak trudno radzić sobie z emocjami i jak często marzymy o tym, by pozbyć się tego, co czujemy. Homo sapiens. Jak sama nazwa wskazuje, to człowiek myślący. Czemu nie możemy być jak doskonałe komputery? Sprawnie wykonywać zadania, bezproblemowo zarządzać czasem, dokonywać wyłącznie racjonalnych wyborów. Okazuje się, że takiej opcji nie ma w naszym abonamencie. Nie bez przyczyny. Po pierwsze, nie bylibyśmy w stanie funkcjonować bez emocji, z tego prostego powodu, że mamy zbyt wiele bodźców do ogarnięcia i zbyt wiele informacji do przetworzenia. Gdybyśmy w procesie podejmowania decyzji kierowali się wyłącznie rozsądkiem, trwałoby to godzinami. Wyobraź sobie, że idziesz do baru mlecznego. Widzisz na ścianie listę dań i musisz wybrać coś na obiad. Zapomnij o emocjach. Kieruj się wyłącznie rozsądkiem. Jak racjonalnie rozstrzygniesz, czy bierzesz pomidorówkę, czy ogórkową? Mielonego, czy pierogi ruskie? Będziesz sprawdzać skład każdego dania, jego wartości odżywcze, gramaturę? A to jest tylko bar mleczny. Co jeśli pójdziesz do restauracji, w której każde danie ma niezrozumiałą dla ciebie nazwę? Jak wybierzesz, nie pytając o smak, nie zważając na zapach i wygląd, nie zwracając uwagi na to, co lubisz? znacznie łatwiej wziąć to, na co ma się ochotę, prawda? Albo zepsuł ci się telefon. Idziesz do salonu po najnowszego smartfona. Ile czasu zajmie ci prześledzenie specyfikacji technicznej każdego modelu? Ile czasu znalezienie różnic między nimi i wypisanie za i przeciw każdego z nich? Zdecydowanie łatwiej wybrać taki model, który nam się po prostu podoba, albo którego polecił nam sprzedawca lub znajomy, albo gość z YouTube, którego lubimy. Z tego samego powodu emocje są bardzo potrzebne w sytuacjach, w których mamy za mało informacji albo tych informacji nie rozumiemy. Na przykład kupując krem do twarzy, możemy oczywiście przeczytać jego skład chemiczny. To nic, że trzeba wziąć lupę. Gorsze, że wszystko jest po łacinie, a składników kilkanaście. Skąd mamy wiedzieć, który krem jest lepszy? Bierzemy ten, który ma ładne opakowanie. Na przykład białe w kwiatki, jeśli zależy nam na naturze, a ten ze złotą zakrętką, jeśli mamy ochotę na odrobinę luksusu. Pozostając w temacie kosmetyków, bez emocji nie kupilibyśmy żadnych perfum. Żeby było śmieszniej, człowiek zwykle potrafi swoje wybory racjonalnie uzasadnić, ale najpierw jest emocja. Emocje informują nas o naszych potrzebach, dzięki czemu możemy o nich poinformować otoczenie, na przykład opiekunów, albo zadbać o nie sami. Od urodzenia odczuwamy komfort i dyskomfort, które są bazą dla emocji. Gdyby niemowlę nie odczuwało dyskomfortu z powodu głodu i nie potrafiło go wyrażać, nie przeżyłoby. Gdyby matka małego dziecka nie potrafiła odczytać emocji dziecka, nie dbałaby o nie wystarczająco, czytaj, nie przeżyłoby. Mamy potrzeby fizjologiczne, potrzeby bezpieczeństwa, bycia częścią grupy, szacunku i uznania oraz potrzeby związane z samorealizacją. Jeśli możemy je zaspokoić, sami lub z czyjąś pomocą, odczuwamy błogość, zadowolenie, szczęście, które motywują nas do tego, by powtarzać to w przyszłości. Kiedy potrzeby nie są zaspokojone, pojawia się dyskomfort, złość, frustracja i bardzo silna motywacja do ich zaspokojenia. Zwykle tym silniejsza, im bardziej podstawowa jest dana potrzeba. Nierealizowane potrzeby fizjologiczne to pewna śmierć. Nierealizowane potrzeby wyższego rzędu, na przykład uznania, to droga do depresji. Emocje szybko informują nas o tym, co odbywa się wewnątrz naszego organizmu, na przykład lęk, i w relacji ze środowiskiem, na przykład zakochanie, dzięki czemu możemy rozpoznać, co się z nami dzieje i jakoś zareagować. Informują o zagrożeniu, strach, dzięki czemu możemy uratować swoje lub czyjeś życie. Emocje pokazują, co nam pasuje, a co nie. Czy chodzi o rzeczy, sytuacje czy ludzi. Pozwala to szybko podejmować decyzje, patrz wyżej, ale i uczyć się siebie i świata. Emocje pomagają doświadczać relacji z ludźmi i komunikować się z nimi. Pokazują, kto jest dla nas ważny i na kim nam zależy. Dzięki emocjom łączymy się w pary i rozmnażamy. Dzięki emocjom unikamy niektórych ludzi albo w jakiś sposób się wobec nich zachowujemy. Emocje dopingują do działania i motywują do zmian. Dzięki emocjom podejmujesz decyzję o odchudzaniu i rzucaniu palenia. I dzięki emocjom może ci się udać to osiągnąć. Może też się nie udać, ale o tym za chwilę. Jeśli chcesz schudnąć, zrób to z miłości do siebie, nie z nienawiści. Jeśli chcesz rzucić palenie, zrób to dla swojego dobra, zamiast walczyć z nałogiem. Emocje nadają życiu koloryt. Najwspanialsze i najtrwalsze wspomnienia to te związane z dużą ilością emocji. Nie zawsze pozytywnych, to fakt. Ale musimy też odczuwać przykre emocje, choćby po to, żeby zadbać o siebie i przetrwać. Patrz wyżej. Jak pięknie pisze Rafał Ome, każda emocja jest jak barwa w palecie malarza. Farby dodają spektrum możliwości artyście, a emocje sprawiają, że życie staje się charakterystyczne, nasycone i pasjonujące. To, jakich kolorów używasz najchętniej, określa twój temperament i osobowość. Natomiast proporcje barw na palecie zmieniają się tak, jak i ty się zmieniasz. Doświadczenie i życiowe okoliczności wpływają na to, czy masz do dyspozycji więcej żywych barw, czy przeciwnie, odcieni szaroburych. A gdy w naszym życiu robi się zupełnie szaro, wiemy, że coś jest nie tak. Wygląda na to, że to emocje, a nie rozumowanie są dla przetrwania, życia, rozwoju człowieka najważniejsze. Choć kierowanie się wyłącznie emocjami, zwłaszcza silnymi, zwykle nie jest dobre ani dla nas, ani dla innych ludzi. Idealnie byłoby osiągnąć harmonię emocji i rozumu. Kiedy emocje szkodzą i jak szkodzą? Bywają takie sytuacje, że przeżywamy bardzo silne emocje, których nie wolno nam wyrażać. Może to być wściekłość na szefa, czy rozpacz z powodu jakiegoś rozczarowania, która nie znajduje zrozumienia. Na przykład, gdy rodzice krzyczą: "Nie płacz, uspokój się natychmiast." Niewyrażone emocje nie znikają. Zostają w ciele i rosną niczym ciasto drożdżowe. Jeśli to ciasto jest dokarmiane kolejnymi niewyrażonymi emocjami, zaczyna kipieć i wtedy nasze reakcje są nieadekwatne do sytuacji. Albo nadal je kisimy, co wpływa na nasze zdrowie. Powtarzające się fizjologiczne reakcje alarmowe mogą mieć znaczący udział w rozwijaniu się różnych chorób. Im wcześniejsze doświadczenia zblokowania emocji, tym gorzej dla naszego funkcjonowania psychofizycznego. Emocje są szkodliwe dla otoczenia wtedy, kiedy człowiek, który je przeżywa, nie umie ich wyrażać w sposób społecznie aprobowany i na przykład jest agresywny. Jeśli sądzisz, że agresja to tylko akt fizyczny, mylisz się bardzo. Agresja ma bardzo wiele twarzy. Złośliwość, ironia i sarkazm, bierny opór, wulgaryzmy, krzyk, niszczenie przedmiotów, klapsy, bicie, kopanie, hejt w internecie, niszcząca krytyka, blokowanie aktywności, potrząsanie, szarpanie, przytrzymywanie, uprzedzenia i wrogość, seksistowskie i rasistowskie dowcipy, manipulowanie innymi ludźmi, ciche dni i tym podobne. Każdy z nas bywa agresywny, choć często jesteśmy w stanie się opanować. Ci, którzy tego nie potrafią, bardzo często doświadczyli w dzieciństwie różnego rodzaju przemocowych zachowań. Byli bici albo zabraniano im wyrażać emocje. Niektórzy wyrażają te agresje wobec innych ludzi, inni wobec samych siebie. Zachowania autoagresywne to na przykład jedzenie byle czego, picie na umór, samookaleczenia, wyniszczająca dieta, przeczyszczanie się i lub głodówki, bardzo intensywne ćwiczenia fizyczne, praca do utraty sił, unikanie lekarzy i lub brania przepisanych leków, nietrzymanie diety, gdy jest ona konieczna, na przykład przy cukrzycy, otyłości i tym podobne. Kiedy człowiek nie radzi sobie z własnymi emocjami, przeżywa je silnie i często oraz ma poczucie niewielkiej nad nimi kontroli, a przy tym jest dorosły. Mówi się, że jest niestabilny albo niezrównoważony emocjonalnie. Owa niestabilność może się łączyć z różnego rodzaju uzależnieniami, ponieważ człowiek potrzebuje znaleźć jakieś uspokajacze. Niezdrowymi uspokajaczami mogą być palenie papierosów, picie alkoholu, jedzenie słodyczy, palenie marihuany, nadmierne kupowanie, objadanie się, jedzenie fast foodów, na przykład chipsów. Uspokajają, bo chrupią, ale nie da się przestać ich jeść. Bezmyślne scrollowanie Facebooka, Instagrama czy jakichkolwiek mediów społecznościowych. Granie godzinami w gry komputerowe, surfowanie w sieci, zażywanie narkotyków i dopalaczy, branie leków uspokajających, oglądanie godzinami seriali, inne czynności przymusowe. Jak widać, emocje dają nam mnóstwo dobrego, ale potrafią także utrudnić życie. Dlatego sztuką jest odpowiednie nimi zarządzanie. Tak, by wykorzystać ich potencjał, ale nie dać się im zdominować. Jest to znacznie trudniejsze niż się wydaje, ponieważ geneza emocji jest bardzo złożona, ale na szczęście możliwe. Cechy emocji. Wiesz już, czym są emocje i do czego są człowiekowi potrzebne. Mam nadzieję, że przekonałam cię, droga czytelniczko, drogi czytelniku, że są warte naszej troski i uwagi. Przyjrzyjmy się im jeszcze bliżej. Niektóre emocje sprawiają, że człowiek ma przyrost energii i motywacji do działania. Inne wydają się pozbawiać sił. To cecha emocji zwana stenicznością, astenicznością. Emocje steniczne to te, które pobudzają do działania, a asteniczne te, które hamują działanie. Najbardziej energetyzującą emocją jest złość, gniew. Często właśnie dlatego boimy się złości. Nieokiełznana, nieopanowana, niekontrolowana przeradza się w agresję i może prowadzić do zbrodni albo przynajmniej do zachowań bardzo niebezpiecznych. Jednak na co dzień jest potrzebna. Inaczej nie umielibyśmy zadbać o siebie. Na przykład, kiedy jestem jedyną osobą sprzątającą dom, złość pokazuje mi, że nie podoba mi się to i tylko wtedy mogę zawalczyć o swoje prawa. Energetyzujące są też na przykład radość, zakochanie, strach. Emocje asteniczne odbierają energię. Sprawiają, że mamy ochotę się schować, zamknąć w sobie. Nie mamy siły. Tak jak w smutku, kiedy jedyne na co nas stać, to zwinąć się w pozycję embrionalną i tak pozostać. Ma to swój sens i jest potrzebne. Nie warto za wszelką cenę tego stanu zmieniać, chyba że trwa długo i utrudnia normalne funkcjonowanie. Patrz rozdział o depresji. Energię może odbierać też wstyd, zakłopotanie, zażenowanie, poczucie winy. Emocje propulsywne zachęcają do zbliżenia się do źródła, które je wywołało. Gdy coś nas uszczęśliwia, dążymy ku temu. Chcemy przebywać z osobami, z którymi nam jest radośnie, bezpiecznie, fajnie. Gdy coś nas zaciekawia, zbliżamy się do tego i lub chcemy dowiedzieć się więcej. Emocje repulsywne sprawiają, że unikamy tego, co je wywołało. Gdy ktoś nas zawstydzi, gdy czujemy się gorsi, gdy się czegoś brzydzimy, to staramy się od tego odsunąć, uciec, schować się. Emocje mają swoją siłę, trwałość i znak. Silne emocje to takie, które są doznawane bardzo intensywnie. Im są silniejsze, tym wyraźniej odciskają piętno na naszym zachowaniu. Przy bardzo intensywnych emocjach nie mamy dostępu do zdrowego rozsądku i trzeźwego oglądu sytuacji. Tutaj nie ma planowania, wyrachowania, harmonogramu. Na pewno znacie powiedzenie zbrodnia w afekcie. Jak mówi artykuł 148, paragraf 4 kodeksu karnego, kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia, usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jak wyjaśnia detektyw, osoba, która pozostaje pod wpływem afektu, kieruje się własnymi uczuciami, a nie przesłankami rozumowymi, które można racjonalnie wytłumaczyć. Osoba będąca pod wpływem afektu przestaje kontrolować swoje zachowanie. Nie myśli racjonalnie, gdyż silne wzburzenie, któremu osoba została poddana, w pewnym sensie ogranicza działalność jego rozumu i intelektu. W praktyce oznacza to, że sprawca nie kieruje się rozumem, a sferą emocjonalną, której w danym momencie nie może opanować. Ale silna emocja to nie tylko taka, która prowadzi do zbrodni. Bardzo dużą siłę może mieć intensywna radość. Kiedy wygrasz sporą sumę w totolotka albo zdasz bardzo trudny egzamin. Silny może być strach, gdy w ciemnej ulicy zauważysz szybko zmierzający w twoim kierunku cień. Bardzo silne może być pożądanie. Czasami intensywne emocje prowadzą do tragedii, ale przeważnie nie. Natomiast dopóki mają duże natężenie, nie można ich kontrolować. Na szczęście zwykle nie trwają długo, bo kosztują nas sporo energii. Silna radość, na przykład euforia, także utrudnia racjonalne myślenie, choćby wtedy, gdy pod wpływem impulsu kupujemy rzecz, która tak naprawdę wcale nie jest nam potrzebna albo jest za droga. Cała branża reklamowa bardzo się stara wzbudzić w nas potrzeby, o jakich nie wiedzieliśmy, że je mamy. Bo kiedy dana potrzeba zostanie wzbudzona, pojawiają się silne emocje związane z koniecznością jej realizacji. Muszę to mieć. A silne emocje równa się brak rozsądku. Emocje o słabym natężeniu mogą być ważne lub nieważne. Mogą mignąć w przelocie albo pokolorować nam dzień. Lekka irytacja, która pojawiła się w zatłoczonym autobusie, może zostać natychmiast zapomniana po wyjściu z niego albo zepsuć nam humor na wiele godzin. To zależy od tego, jaką mamy indywidualną skłonność do zatrzymywania emocji, co myślimy o świecie, ludziach, sobie, jaki mieliśmy dzień i poprzednie dni, czy jesteśmy nastawieni na życie raczej optymistycznie czy pesymistycznie. Dlatego właśnie te same sytuacje wywołują w różnych ludziach różne reakcje. Znak emocji to określenie, czy odczucie jest subiektywnie pozytywne czy negatywne. O ile emocje jako takie nie są ani dobre, ani złe, dobre lub złe mogą być ich skutki czy przejawy w zachowaniu. To każdy człowiek inaczej odczuwa poszczególne stany emocjonalne w zależności od kontekstu, w jakim się pojawiły. Inaczej też oceniać je mogą zewnętrzni obserwatorzy. Dlatego nie można powiedzieć arbitralnie, że radość to emocja pozytywna, a smutek negatywna. Bo przecież inna jest radość z osiągnięcia celu, inna, gdy okazuje się, że ukochana osoba jednak nie ma raka, jeszcze inna, gdy cieszymy się, że Iksińskiego zwolnili z pracy. Można śmiać się przez łzy, cieszyć jak głupi do sera, albo radować z cudzego nieszczęścia. Analogicznie jest ze smutkiem. Kojarzy się negatywnie, ze stratą i żałobą. Ale przecież płakanie na filmach o miłości jest w pewnym sensie przyjemne, prawda? Podobnie jak odczuwanie wzruszenia na widok postępów rozwojowych naszych dzieci albo przy oglądaniu poruszającego reportażu. Nawet jeśli jakaś emocja ma bezwyjątkowo negatywny charakter, na przykład wstręt, to i tak ma swoje pozytywne konotacje, bo jest użyteczna, czemuś służy. Emocje różnią się także czasem trwania. Najbardziej instynktowne, związane z przeżyciem, bezpieczeństwem, trwają najwyżej kilka sekund i nie są przetwarzane przez korę mózgową. Na przykład, gdy idziemy przez las i wchodzimy w pajęczynę, gdy przechodząc po pasach, kątem oka zauważamy szybko zbliżające się auto. Te bardziej złożone, takie jak uczucia, mogą trwać kilka godzin, a nawet wiele lat. Zobacz rozdział o uczuciach. Opisując wyrażanie emocji podstawowych za pomocą mimiki, Paul Ekman pisał tak. Jeżeli ktoś nie ma doświadczeń szczytowych, nie znajduje się w stanie maksymalnej ekstazy, skrajnej wściekłości lub głębokiej depresji, to prawdziwe ekspresje emocjonalne nie pozostają dłużej na twarzy niż kilka sekund. I jeszcze. Ekspresje długotrwałe, to jest na pewno 10-sekundowe, a zwykle nawet 5-sekundowe, niemal zawsze są fałszywe. Większość ekspresji spontanicznych trwa bowiem znacznie krócej. Między innymi po tym można poznać, czy ktoś mówi prawdę, czy kłamie, jest szczery, czy udaje, oraz odróżnić aktorów wybitnych od kiepskich. Dla dociekliwych. Gdy jakiś stan emocjonalny trwa długo, czy oznacza chorobę? Odpowiedź brzmi: to zależy. Od wieku, płci, osobowości, kontekstu. Ogólna zasada jest taka, że emocje trwają od kilku sekund do kilku minut. Nastroje od kilku minut do kilku dni. a uczucia od kilku dni do kilkunastu lat. Jednak jest to ogromne uproszczenie, bo jeśli jesteś dzieckiem, to większość emocji, uczuć, nastrojów ma charakter krótkotrwały i normą jest ich zmienność. Jeśli jesteś kobietą, normalna jest zmienność nastrojów w zależności od dnia cyklu miesiączkowego. Ale generalnie, jeśli jesteś dorosła, dorosły, powinna cechować cię równowaga i stałość uczuć oraz krótkotrwałość nastrojów i emocji. Czasami jednak nastrój potrafi się przedłużyć. Jeśli jesteś zagorzałym fanem siatkówki czy piłki nożnej i twoja ukochana drużyna niesprawiedliwie przegrała mecz o mistrzostwo, możesz przez kilka dni chodzić zła, zły i rozczarowana, rozczarowany. Jeśli w wyborach parlamentarnych wygra twoja partia, możesz przez dłuższy czas czuć radość. Oba te nastroje są podpompowywane przez pozytywne lub negatywne myśli i przewidywania, dlatego trwają dłużej niż normalnie. A bywa jeszcze inaczej. Są takie doświadczenia życiowe, w których nawet bardzo długie przeżywanie jakiejś emocji, jakiegoś nastroju, będzie stanem zrozumiałym, choć powinien się kiedyś skończyć. Są to przede wszystkim doświadczenia straty i żałoby. Kiedy umiera ukochana osoba, zwłaszcza dziecko, długotrwałe przeżywanie smutku jest najzupełniej naturalne i ludzkie. Trzeba jednak sprawdzać, czy nie towarzyszą mu inne stany i myśli, mogące wskazywać na depresję. Ogólna zasada jest taka. Każda wyraźna zmiana w sposobie przeżywania i wyrażania emocji przez drugiego człowieka wymaga naszego zainteresowania. Każdy przedłużający się stan emocjonalny może być potencjalnie oznaką choroby. Normą jest względna stabilność zachowania przy pewnej zmienności przeżywania. Pochodzenie emocji. Wiedza potoczna, ale także wiele podręczników psychologicznych podpowiada nam, że emocje mają charakter wrodzony, ponieważ towarzyszą nam od urodzenia. Jednak jest to pewne uproszczenie. Wrodzone są prowadzące do emocji reakcje bazowe, reakcje przetrwania. Zachodzą one w układzie nerwowym pod wpływem bodźców ze świata zewnętrznego, na podstawie informacji i reakcji pochodzących od narządów zmysłów, wzroku, słuchu, smaku, dotyku, równowagi, a także z receptorów bólowych. Reakcja zmysłowa prowadzi do rozwijania się reakcji bazowej, która może, ale nie musi zmienić się w emocje. Przykład. Twoje narządy zmysłów cały czas skanują otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne, stan organizmu, reagując na miliardy bodźców. Podczas gdy ty jesz śniadanie, receptory oka reagują na cząsteczki światła zwane fotonami. Receptory węchowe analizują zapach jedzenia. Termoreceptory rejestrują, jaką ma ono temperaturę. Mechanoreceptory reagują na strukturę. Twardość, miękkość, chrupkość jedzenia. Białka kubków smakowych odbierają smak słodki, słony, gorzki, kwaśny i lub umami. Wszystko to dzieje się bez udziału twojej świadomości. Jeśli jedzenie jest takie jak zawsze, nie pojawiają się w tobie żadne emocje. Wystarczy jednak, że twoja jajecznica będzie za zimna albo za gorąca. W chlebie znajdziesz kawałek śrutu, a kiełbasa okaże się zielona i lub aromatyczna, a emocja pojawi się szybciej, niż zdążysz pomyśleć. Układ nerwowy nieustająco reaguje na świat zewnętrzny za pomocą zmysłów. Te reakcje można sprowadzić do dwóch schematów: pobudzenie, hamowanie oraz poszukiwanie, unikanie. Całe życie podlega tym dwóm kierunkom reagowania emocjonalnego i zachowania. Fundamenty. Biologia. Zdolność do odczuwania emocji powstała w toku ewolucji. W życiu wielu pokoleń ludzi i ssaków pojawiały się reakcje bazowe. jako konsekwencja przetwarzania bodźców przez układ nerwowy. Ludzie i inne ssaki, zmuszeni do podejmowania różnych decyzji, walczyć czy uciekać, swój czy obcy, i wyborów dotyczących partnera seksualnego, opieki nad potomstwem, zdobywania pożywienia, ochrony terytorium i tym podobne, przejawiali różne zachowania. Te zachowania mogły być adekwatne albo nieadekwatne. Nieadekwatne reakcje prowadziły po prostu do utraty życia. Jeśli na przykład widok biegnącego nosorożca nie został zinterpretowany jako zagrożenie. A najbardziej przystosowawcze pozostały, bo przejawiające je osobniki przeżyły i rozmnożyły się. Można byłoby więc powiedzieć, że życie emocjonalne współczesnych ludzi to taki crème de la crème, bo pozostały nam tylko te emocje, które są niezbędne. Niestety, a może stety, nie jest to takie proste. Bo przecież współczesny świat w niczym nie przypomina tego, w którym rozwijał się gatunek Homo sapiens. A przez ostatnie 50 lat zmiany technologiczne są nie dość, że rewolucyjne, to jeszcze nieustanne. Ilość bodźców, z jakimi musi radzić sobie mózg współczesnego człowieka, jest nieporównywalny z niczym, co było wcześniej. Ponadto emocje są także w dużym stopniu kształtowane przez nasze najbliższe otoczenie. Rodzinę, rówieśników, współpracowników. A ono może mieć bardzo modyfikujący wpływ na to, z czym przyszliśmy na świat. Co więcej, my, ludzie, stworzyliśmy sobie alternatywny, wirtualny świat, który także bardzo silnie wpływa na nasze funkcjonowanie emocjonalne. Więcej w rozdziale o mediach społecznościowych. Emocje są znacznie starsze niż myślenie. Nawet jeśli poczynimy założenie, że liczymy rozwój człowieka, odkąd chodzi na dwóch nogach i wygląda mniej więcej jak człowiek współczesny, wyłączając wszelkie formy wcześniejsze, to ludzkie ciało mamy od 2 milionów lat, a umiejętność abstrakcyjnego myślenia od zaledwie 200 tysięcy lat. Czyli całe wcześniejsze funkcjonowanie człowieka musiało się opierać na instynktach i emocjach. Rozumowanie i analizowanie pojawiło się znacznie później. Może dlatego wiele odruchowych, wrodzonych sposobów reagowania emocjonalnego nie pasuje do bodźców i sytuacji świata współczesnego. Na przykład odruch ucieczki w obliczu egzaminu. Mózg powstał do zarządzania oddychaniem, spaniem, bieganiem, rozmnażaniem się i fizjologią. Ale także do nawiązywania relacji i bycia członkami stada. Choć zdolność rozumowania jest jego bardzo ważną cechą. Mózg powstał nie do analizowania, ale do zbierania sygnałów z otoczenia i z ciała. Na podstawie tych sygnałów zmienia się stan pobudzenia komórek nerwowych i wytwarza się reakcja bazowa, która może rozwinąć się w emocje. Najstarsze, najbardziej podstawowe struktury mózgu, pień i móżdżek oraz wrażenia z ciała, mózg trzewny, są nazywane mózgiem gadzim. Mózg gadzi istnieje u gadów, ptaków i ssaków. Odpowiada za realizację podstawowych, codziennych czynności charakterystycznych dla danego gatunku. To siedlisko podstawowych instynktów, ochrony terytorium, ucieczki przed zagrożeniem, instynktu godowego. Dzięki tej części mózgu jesteśmy w stanie oddychać, odczuwać głód i pragnienie, regulować rytm snu i czuwania, a wszystko to w dużej mierze instynktownie, bez konieczności udziału świadomości czy kontroli. Dla dociekliwych. Mózg trzewny? Co to takiego? Jeszcze do niedawna uważano, że siedliskiem emocji są mózg i serce. Choć starożytna medycyna wiązała żołądek z emocjami. Wiedza potoczna także. Znasz powiedzenie motyle w brzuchu? Albo przez żołądek do serca. Całkiem niedawno okazało się, że na całej długości przewodu pokarmowego jest ponad 100 milionów zróżnicowanych, autonomicznych komórek nerwowych, które są identyczne jak te znajdujące się w mózgu. Zadaniem mózgu trzewnego jest nie tylko zarządzanie czynnościami trawiennymi, lecz także regulowanie równowagi wewnętrznej organizmu i alarmowanie w przypadku zagrożeń. Badania nad mózgiem trzewnym wciąż trwają. Mózg ssaczy, mózg paleossaków, to ewolucyjnie młodsza część mózgu.